Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Państwa dziecko zupełnie nie wykazuje inicjatywy. Nie proponuje żadnych zabaw, ani nie przewodzi w aktywnościach. Jedynie biernie czeka na działanie ze strony innych. W sytuacjach trudnych lub konfliktowych nie zdarza się, aby aktywnie poszukiwało rozwiązania. W wielu sytuacjach jest niesamodzielne i oczekuje od innych bardzo dokładnych wskazówek co do sposobu postępowania. Wyobraźcie sobie, że usłyszeliście taką opinię. Ci z was, którzy macie własne dzieci, możecie wyobrazić sobie, że to jest opinia o waszym dziecku. Ci z was, którzy nie macie, że jest to opinia o jakimś dziecku. Ze strony wychowawcy szkolnego, opiekuna w przedszkolu. Pomyślcie, czy uznalibyście, że to jest pochwała pod adresem tego dziecka? Że to jest świetna wiadomość? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że taka opinia, taki opis raczej stanowiłby powód do niepokoju. Całkiem słusznie uznalibyśmy, że coś jest nie tak, prawda? Bo takie zachowanie u dzieci, ci z was, którzy macie dzieci, wiecie, nie jest ani typowe, ani na dobrą sprawę nie jest pożądane, tak? Bo rodzice wychowując dzieci od najmłodszych lat starają się nauczyć je samodzielności, zaszczepić poczucie, takie przekonanie, że one mogą albo wręcz powinny wykazywać się inicjatywą i nie powinny bać się działać. I rzecz jasna nie dotyczy to tylko dzieci, bo w ogóle ludzie, społeczeństwo podziwia i docenia tych, którzy nie boją się wykazywać inicjatywy. Wyrazem tego chociażby są takie powiedzenia, jak do odważnych świat należy. Kto jest tym odważnym? No, ktoś, kto nie boi się wykazać inicjatywą. Co więcej, uznaje się, że poczucie własnej sprawczości jest niezbędne dla naszego dobrostanu psychicznego. Czyli przekonanie, że mamy na coś wpływ, że możemy kształtować to, jak wygląda nasze życie, jak wygląda rzeczywistość wokół nas, jest jednym z fundamentalnych podstaw zdrowej samooceny i równowagi psychicznej. A dla kontrastu poczucie, że choćby nasze położenie było złe, to nie możemy zrobić nic, żeby to położenie zmienić, może stanowić prostą drogę do depresji, do poważnej. Mówiąc krótko, lubimy i potrzebujemy czuć sprawczość i wykazywać się inicjatywą. Czujemy się wtedy dobrze. Ale o ile zaryzykowałbym stwierdzenie, że odwaga i chęć do działania jako takie są bardzo dobrymi cechami, to należy pamiętać, że wykazywanie się inicjatywą nierozerwalnie łączy się z czymś jeszcze. To tak ściśle, że nie da się mieć jednego bez drugiego. Wiecie, co mam na myśli? Chodzi mi o podejmowanie decyzji. I nie muszę chyba nikogo przekonywać, że jako ludzie, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, potrafimy podejmować mądre i dobre decyzje. Ale potrafimy też podejmować decyzje nieprzemyślane i tragiczne w skutkach. Dziś chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewien szczególny moment w dziejach Izraela, w którym ten lud, wybrany lud przez Boga, również wykazał się inicjatywą. W efekcie tej inicjatywy definitywnie zamknął się pewien rozdział w ich historii. Jednak zanim jeszcze przejdziemy do tekstu, chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, zadać wam być może takie przewrotne pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, po co w ogóle czytać Stary Testament? W końcu mamy Nowy Testament, nie? Nowe jest lepsze. Czy opisy w jakichś tam wydarzeń z zamierzchłych czasów, jakiegoś tam narodu, który mieszkał daleko, daleko stąd, czy to w ogóle może być dla nas w jakikolwiek sposób przydatne? I wydaje mi się, że na tak postawione pytanie można znaleźć więcej niż jedną odpowiedź. Można by na przykład powiedzieć, że skoro Biblia to spisane słowo Boga, przekaz od Stwórcy do stworzenia, to samo w sobie stanowi o jego wartości. Sam fakt, że Bóg postanowił coś do nas powiedzieć, jest wystarczającym uzasadnieniem, by warto było tę Biblię czytać. I to oczywiście jest jak najbardziej prawidłowa argumentacja. Jeśli ktoś, w tym wypadku Bóg, jest dla nas ważny, to naturalne jest, że chcemy słuchać tego, co ta osoba ma nam do powiedzenia. Ale to tylko jedna z możliwych odpowiedzi. I w dodatku podejrzewam, że do tych osób, które Boga nie za dobrze znają, które nie mają z Nim żadnej relacji, no ona niekoniecznie przemówi. Nie będą skłonni słuchać uważnie tylko dlatego, że On mówi. Takie osoby potrzebują od Biblii czegoś innego. I patrząc pod tym kątem z kolei, myślę, że można to pytanie nieco przeformułować, zadać je sobie nieco inaczej. O czym właściwie mówi nam, z naciskiem na nam, Stary Testament jako całość? Jakie jest jego przesłanie i w jakim celu został napisany? Czy jest coś takiego, czego możemy się z niego dowiedzieć i nauczyć, co wciąż ma zastosowanie dla nas, tu i teraz, oddalonych o wiele tysięcy i kilometrów, i lat od opisanych wydarzeń? Na pewno nie chodzi o poznanie losów narodu żydowskiego, bo czytając Stary Testament napotkamy w nim bardzo różne style i gatunki literackie, z których część wcale nie skupia się na przedstawieniu wydarzeń ani faktów. Bo w rzeczywistości Biblia jako całość jest czymś znacznie większym niż tylko zapisem zdarzeń z przeszłości, a historie, takie jak ta, którą dziś przeczytamy, mają być w niej nośnikiem dużo głębszych i bardziej uniwersalnych prawd. I wiecie, próbowałem w tym wszystkim znaleźć jakiś wspólny mianownik i doszedłem do wniosku, że jeśli chodzi o rzeczy, których Bóg poprzez Biblię chce nas uczyć, jeśli skupimy się na tym konkretnie aspekcie, to one mieszczą się w jednej z dwóch kategorii. Wiedza o tym, jaki On jest, jaki jest Jego charakter oraz wiedza o tym, jacy jesteśmy my i jaki jest nasz charakter. Naturalnym rodzi się tutaj w tym momencie pytanie, czy ta wiedza wciąż jest aktualna, czy ona nie straciła na świeżości. No, charakter Boga, jeśli wierzyć Jego własnym słowom, jest niezmienny. Zatem w tym aspekcie z całą pewnością Biblia nie straciła na aktualności. A jak to jest z nami, to właśnie mam nadzieję odkryjemy dzisiaj, kiedy wspólnie przyjrzymy się temu szczególnemu momentowi w historii starożytnego Izraela. Jest to moment, w którym nastąpił koniec epoki sędziów i rozpoczął się okres panowania królów. Jeśli masz ze sobą tekst Pisma Świętego, to otwórz go proszę razem ze mną na pierwszej księdze Samuela. Zaczniemy od przeczytania pierwszych 9 wersetów z 8 rozdziału. Pierwszy Samuela, 8 rozdział, od początku. Gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. Starszy z nich miał na imię Joel, a młodszy Abiasz. Byli oni sędziami w Berszewie. Lecz nie postępowali tak, jak ich ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela do Ramy. Ty zestarzałeś się, zaczęli. A tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Ustanów nam króla. Niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawy. Modlił się więc do Pana. Ale Pan powiedział: posłuchaj głosu ludu, zrób, o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili. Oni nie chcą, abym ja był ich królem. Świadczy o tym całe ich dotychczasowe postępowanie, od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Już wtedy porzucali mnie, aby służyć innym bogom. To samo dotyka dziś ciebie. A teraz posłuchaj ich głosu. Uświadom im tylko wyraźnie, jakie wymagania postawi im król, który będzie nad nimi panował. Tutaj przerwiemy. Nie będę dziś za bardzo skupiał się na postaci Samuela, chociaż o nim też można byłoby dużo tutaj mówić, ale nie mogę nie zauważyć tutaj jednej rzeczy. Nawet ktoś tak bogobojny i tak oddany Panu jak on nie był w stanie ustrzec swoich synów przed zejściem na złą drogę. Biblia nie mówi nam, ani w tym fragmencie, ani nigdzie, jakim ojcem był Samuel, ani czy może nie popełnił wobec nich jakichś błędów wychowawczych. Jednak to, co wiemy na pewno, to co Biblia mówi nam wprost, to, że przejmowania łapówek i naginania prawa Joel i Abiasz na pewno nie nauczyli się w rodzinnym domu. Nie wiem, czy to będzie dla ciebie pocieszenie, czy wręcz przeciwnie. W każdym razie na ich przykładzie widać, jak trudnym zadaniem jest przekazanie dobrych wartości następnemu pokoleniu i jak wielką siłę przyciągania ma grzech. Wróćmy jednak do głównej historii. Na samym początku należy zauważyć, że pomysł i prośba starszych Izraela to nie była zachcianka, to nie była fanaberia bez żadnego uzasadnienia. Motywacją do tego kroku był realny problem. Tak? Oni mieli problem, który domagał się rozwiązania. Synowie Samuela nie byli dobrymi sędziami i coś trzeba było z tym zrobić. Dlaczego to ważne? Bo w zasadzie bezustannie my wszyscy zmagamy się z jakimiś problemami, jakimiś przeciwnościami w pracy, w szkole, na uczelni, a w naszych małżeństwach, rodzinach, relacjach z sąsiadami albo z urzędem i z państwem. Cały czas mierzymy się z sytuacjami, które również domagają się jakiegoś rozwiązania. Gdy czujemy, że coś jest nie tak, a tutaj ewidentnie coś było nie tak, to nie jest niczym ani dziwnym, ani niezwykłym, ani niewłaściwym, że podejmujemy kroki, by temu zaradzić. Pod tym względem Biblia opisuje po prostu życie. A zatem starsi Izraela wykazali się inicjatywą i przyszli do Samuela, by przedstawić mu problem. Trochę też przyszli z wyrzutami do niego, ale mieli też gotowe rozwiązanie. Nie chcemy więcej, by nasze sprawy rozstrzygali twoi synowie. Coś musi się zmienić. Ustanów nam króla. Myślę, że jesteście w stanie zrozumieć, czemu Samuel mógł poczuć się w tym momencie dotknięty ich prośbą. Starsi Izraela nie dość, że jasno powiedzieli mu, że jego czas jako sędziego dobiegł końca, to w dodatku jego synowie, co do których, jak chyba każdy ojciec, Samuel miał nadzieję, że będą jego dumą i chlubą, ci synowie są w tej roli dobani. I z pewnością nie było łatwo przełknąć mu tak gorzką pigułkę. Ale Biblia mówi nam, że to nie o Samuela tutaj chodzi. To sam Bóg jednoznacznie określa propozycję ludu jako niewłaściwą. To on, Bóg, czuje się przez nich wzgardzony i odrzucony. Dlaczego? Co było aż tak złego w tym pomyśle? Ci z was, którzy trochę lepiej znacie Biblię, może pamiętacie, że Bóg w Księdze Rodzaju sam obiecywał Abrahamowi i Jakubowi, że wśród ich potomków będą królowie. Idąc dalej, w Księdze Powtórzonego Prawa, przewidując, że Izrael w przyszłości zapragnie mieć króla, tak jak otaczające ich narody, de facto dał im na to przyzwolenie. Jednocześnie ustanowił zawczasu, jakimi ten król, przyszły król, zasadami powinien się kierować. Tak? Czyli wygląda na to, że Bóg nie miał z tym nic, nie miał z tym problemu, nie miał nic przeciwko wtedy. A teraz? Sprzeczność? W czym problem? Problemów tak naprawdę tutaj jest kilka i spróbujemy sobie szybko przez wszystkie przejść. Najpoważniejszy z nich, na jednym oddechu razem z prośbą, wskazują nam sami zainteresowani. Chcą mieć króla, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Problemem nie jest sam król, problemem jest ich motywacja, która jest kompletnie niewłaściwa. Bóg chciał, żeby naród żydowski był jego szczególną własnością. Miał być święty, a święty to nic innego jak oddzielony, inny od otaczających go ludów. Ich rolą miało być pokazywanie, jak to jest należeć do Boga Jahwe. Mieli być tak jakby jego ambasadorami. Mieli przeciwstawiać się zepsuciu, barbarzyństwu i bałwochwalstwu, które szerzyły się pomiędzy okolicznymi narodami. Czyli mówiąc krótko, to oni mieli wywierać wpływ na otaczający ich świat, a nie na odwrót. I w tym momencie możemy się zatrzymać? Nie mogę nie zwrócić uwagi, że my, ci z nas, którzy jesteśmy naśladowcami Jezusa, jesteśmy wezwani dokładnie do tego samego. A Izraelici niestety przez większość swojej historii nie potrafili sprostać temu zadaniu. W naszym dzisiejszym fragmencie widać to w wyjątkowo jaskrawy sposób. Pokusa, by upodobnić się do otaczającego świata, była tak niesamowicie silna, że w ich umysłach nic nie było w stanie jej przezwyciężyć. Bo w dalszej części 8 rozdziału, którego nie będziemy teraz czytać, ale zachęcam, przeczytajcie go w całości. W dalszej części Samuel w bardzo obrazowy sposób, tak jak nakazał mu Bóg, przestrzega lud izraelski przed konsekwencjami ich prośby. Wymienia te wszystkie rzeczy, do których tak ustanowiony król będzie miał prawo ich zmuszać. Ostrzega o podatkach. Generalnie robi wszystko, żeby ludzie nie mogli potem powiedzieć, że nikt ich nie uprzedził. A jaka była ich reakcja na to wszystko? Czytamy dalej w wersetach 19 i 20. Już po tej wielkiej mowie Samuela. Lud nie chciał jednak posłuchać głosu Samuela. To nic, powiedzieli. Niech zapanuje nad nami król. Chcemy być jak wszystkie inne narody. Niech król rozstrzyga nasze sprawy, staje nam na czele i prowadzi nasze wojny. W tym fragmencie jeszcze wyraźnie widać, jaka była ich motywacja. Izrael nie tyle pragnął króla, ponieważ widział na przykładzie innych narodów, że monarchia to dobrze funkcjonujący model społeczny. Nie, oni chcieli mieć króla, nie tyle jak otaczające ich narody, ale uparli się, że chcą być jak otaczające ich narody. Drugi problem Izraelitów, może nie tak wyraźnie widoczny jak ten pierwszy, to ich niecierpliwość. To prawda, że Bóg obiecał im króla. A być może przewidział, że zapragną go mieć. Ale rzecz w tym, że to nie miał być ten król i nie miał być teraz. Myślę, że wiemy wszyscy, jakim królem okazał się Saul i z całą pewnością nie można powiedzieć, że był to władca, który wypełniał plany, jakie Bóg miał dla swojego ludu. W ogóle z niezbyt licznymi wyjątkami królowie Izraela nie byli najlepszymi władcami. Często byli zepsuci, a jeszcze częściej prowadzili naród w złą stronę. Nawet Dawid i Salomon, relatywnie najlepsi z królów, popełniali zło i mieli wady. Ba, jeśli się zastanowić, to można wręcz pokusić się o wniosek, że monarchia, której sami się domagali, stała się dla Izraelitów przekleństwem, a jednocześnie uświadomiła im, unaoczniła, a także i nam, za pośrednictwem Biblii, ponieważ możemy czytać tę historię, jak bardzo ludzie potrzebują, żeby to sam Bóg, a nie ktoś inny był ich królem. Patrząc z naszej perspektywy, wiemy coś, czego starsi Izraela w tamtym momencie, kiedy przychodzili do Samuela, nie wiedzieli, że królem na ziemi, którego Bóg planował im dać, jest Jezus Chrystus. Pomyślcie teraz, o ile szczęśliwsi byliby, gdyby mieli cierpliwość i trzymali się Bożego planu w oczekiwaniu na takiego króla. I pomyślcie, jak bardzo jest to inny król w porównaniu do tych królów izraelskich, którzy panowali. Kolejne wady Izraelitów, na które Biblia zwraca naszą uwagę, to ich krótka pamięć oraz wynikający z niej brak zaufania wobec Boga. Powiem, jeśli będziemy czytać dalszy ciąg tej historii, dowiemy się, że problemy Izraela nie ograniczały się wyłącznie do kiepskich rządów sprawowanych przez synów Samuela. Izraelowi w owym czasie groziła wojna, najazd ze strony Nachasza, króla Amonitów. Jeśli się cofniemy natomiast, to w poprzednim, 7 rozdziale możemy przeczytać opis wielkiej bitwy, w której to Bóg w zasadzie samodzielnie pokonał Filistynów i dał wreszcie Izraelowi upragnione zwycięstwo, zapoczątkował okres pokoju i dobrobytu. Nie wiemy dokładnie, ile minęło lat od tamtego wydarzenia, ale wiemy, że wszystko to działo się za życia Samuela. Czyli nie mogło to być więcej niż kilkanaście, no maksymalnie kilkadziesiąt lat wcześniej. Z całą pewnością wciąż żyli ludzie, którzy byli świadkami tamtej bitwy. Może nawet brali w niej udział. A w 12 rozdziale, do którego teraz przeskoczymy, w 12 rozdziale Samuel przypomina z kolei ludowi, jak przez pokolenia, począwszy od czasów Jakuba, Izraelici w kółko powtarzali ten sam schemat. Bóg ratuje ich przed wrogami. Lud z czasem o tym zapomina i odwraca się od niego, by służyć bożkom. Spadają na nich nieszczęścia lub pojawia się zagrożenie. Następuje z ich strony skrucha i pokuta. Bóg ratuje ich przed wrogami, lud z czasem zapomina, pojawia się zagrożenie i tak dalej, tak w kółko. Samuel chce uświadomić im, że znów zapomnieli. Zapomnieli, ile to już razy Bóg w przeszłości ratował ich. Okazywał im swoją bierność, chronił. Zawsze wtedy, kiedy mu ufali i kiedy słuchali jego głosu. I co? I najwyraźniej nic, nieważne, nie liczy się. Panie, kto by tam pamiętał. Ważne jest to, co tu i teraz, a tu i teraz to my mamy problem do rozwiązania. Chcemy prawdziwego króla, takiego z krwi i kości, który poprowadzi nas do tej nowej bitwy. Zwróciliście uwagę na to, co lud dodał jeszcze do uzasadnienia w poprzednim fragmencie? Niech król rozstrzyga nasze sprawy. Tak to już było. Staje nam na czele i prowadzi nasze wojny. Auć, nie. Nie tak miało być. I nie tak było. Przecież oni już mieli najlepszego możliwego króla. Mieli Boga, który dał im się poznać w przyszłości. Jako sprawiedliwy sędzia, jako ich obrońca i jako wojownik, który nieraz stawał na ich czele i prowadził ich do zwycięstwa. Tyle, że znów o tym zapomnieli. Zapragnieli zamienić jego panowanie na panowanie ułomnego człowieka. I wiecie, w tym momencie być może powinienem, być może my wszyscy powinniśmy zapłonąć świętym oburzeniem, potępić i zmieszać z błotem lud izraelski za to, jak głupie było ich myślenie, jak krótkowzroczna była ta inicjatywa z wyborem ludzkiego króla. Moglibyśmy to zrobić. Jak najbardziej. Ale jakoś nie potrafię, wiesz, bo jest dla mnie boleśnie oczywiste, że te wszystkie niewłaściwe cechy, którymi oni się wykazywali, chęć bycia jak wszyscy inni, niecierpliwość, krótka pamięć, brak zaufania wobec Boga, to wszystko to jest coś, co bez trudu potrafię odnaleźć w sobie. Kiedy staję w obliczu problemów i wyzwań, często mam pokusę, żeby zachować się identycznie jak oni. I też to nie byłoby złe, bo pokusa sama w sobie nie jest zła. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy tej pokusie nie uległem. I pewnie jeszcze nieraz ulegnę. To jest dla mnie jasne, że ludzka natura nie zmieniła się ani trochę od czasów proroka Samuela. Nie zmieniła się i to jest jednocześnie zła i dobra wiadomość. Jest zła, bo wygląda na to, że pomimo całego postępu, jaki ludzkość wykonała przez te tysiące lat, pomimo tego, że mamy komputery, mamy sztuczną inteligencję, która potrafi za ciebie zrobić twoją pracę, te wszystkie nasze skłonności pozostały czymś, z czym dalej się zmagamy. Nie zanosi się na to, żeby cokolwiek w tej kwestii zmieniło się w przyszłości. Ale dobra strona tej wiadomości jest taka, że lekcja, jaką Bóg skierował do Izraelitów wtedy, jest tak samo aktualna dzisiaj. I zapewne będzie też aktualna za kolejne tysiąc lat. A zatem zastanówmy się, jaka to jest lekcja. Pamiętacie, co zrobili starsi Izraela, kiedy stanęli w obliczu problemu? Natychmiast sami wymyślili rozwiązanie. I dalej? Uparcie. Wręcz obsesyjnie, powiedzielibyśmy. Na pewno wbrew zdrowemu rozsądkowi obstawali przy tym rozwiązaniu, pomimo wyraźnych ostrzeżeń o konsekwencjach. Naprawdę, przeczytajcie sobie resztę tego ósmego rozdziału. Ja bym wymiękł, ale oni twardo parli do przodu. Popatrzcie z kolei na Samuela. Ta sytuacja dla niego też była trudna. A pamiętacie, co on z kolei zrobił? Może umknął ci ten detal, więc wróćmy jeszcze raz do wersetu szóstego. Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla. Modlił się więc do Pana. I czytając dalej, napotkamy ten sam motyw. Za każdym razem, kiedy Samuel nie wiedział, jak postąpić, przychodził z tym do Boga. Tutaj, właśnie tutaj jest ta fundamentalna różnica między kimś, kto prawdziwie chce podążać za głosem Boga i na poważnie traktuje jego zdanie, a kimś, kto po prostu chce żyć po swojemu i Bóg w ogóle jeśli jest obecny w jego życiu, to w najlepszym wypadku jako dekoracja. Ale chcę bardzo wyraźnie, żeby wybrzmiało tutaj jedno. Biblia nie uczy nas, że podejmowanie inicjatywy jest niewłaściwe. Nie tu leżał problem, nie tu leży grzech starszych Izraela. Biblia natomiast uczy nas, że inicjatywa i rozwiązanie problemu, które przyszło nam do głowy, może nie być zgodne z Bożym planem. I że są pewne sygnały ostrzegawcze, wskazujące na to, że idziemy w złą stronę. Ale przede wszystkim z dzisiejszego fragmentu możemy nauczyć się, że bez modlitwy i bez chęci poznania Bożej woli nasza ludzka natura najprawdopodobniej poprowadzi nas na manowce. Sprawi, że będziemy forsowali rozwiązania, które będą po prostu złe i szkodliwe. Tak dla nas, jak być może dla innych. Ale to jeszcze nie jest cała lekcja, jaką możemy wynieść z tej historii. Spojrzeliśmy na ludzi. Warto w tym momencie spojrzeć też na to, co w obliczu tej złej, grzesznej i mającej w sposób oczywisty niewłaściwe motywacje prośby robi Bóg. On, mimo tego, że poczuł się odrzucony i wzgardzony, i nie zamierzał zresztą tego ukrywać, powiedział to wprost. Pomimo tego jednocześnie zgadza się spełnić ich prośbę. Daje Izraelitom króla tego, którego chcieli. Tak jak chcieli. A mimo, że wie, że to nie będzie dla nich najlepsze, pozwala im postawić na swoim. Niech zatem nie będzie dla nas zaskoczeniem, że kiedy my się uprzemy, nam też na to pozwoli. Jeśli myślisz, że Bóg wbrew twojej woli uchroni cię przed popełnieniem jakiejś głupoty albo poważnego błędu, to wydaje mi się, że się rozczarujesz. On tak nie działa. Jeśli zechcesz go odrzucić, jeśli będziesz absolutnie zdecydowany, że chcesz zignorować jego zdanie w jakimś temacie, to wiedz, że on nie stanie ci na drodze. Niesamowite w tym wszystkim jest jednak coś innego. To, że mimo tego wszystkiego, mimo oczywistej zniewagi, której doznał ze strony Izraelitów, Bóg nie odwraca się od nich plecami. Jakbyśmy to powiedzieli kolokwialnie, nie strzela focha. Bo gdybyśmy czytali dalej z następnych rozdziałów, pomiędzy 8 a 12, dowiemy się, że Saul zaczął mając wszelkie możliwości, by być dobrym królem. Bóg namaścił go, dał mu swoje błogosławieństwo i zesłał na niego swojego ducha. Ba, Bóg sprawił też, że Saul odniósł zwycięstwo w walce przeciwko Nachaszowi, królowi Amorytów. Czyli właśnie w tej bitwie, w tej wojnie, w której Izraelici bali się tak bardzo, że odrzucili Boga Jahwe jako swojego wodza. Wow. Zastanawiacie się, który człowiek tak by postąpił? A Bóg nie odwraca się od swojego wybranego ludu. Wie, jak uparte jest ludzkie serce, więc niejako dostosowuje się do sytuacji. Chciałbym, byśmy teraz razem przeczytali 12 rozdział od wersetu 12, gdzie Bóg poprzez Samuela podsumowuje całą tę historię oraz uświadamia ich, w jakim położeniu znaleźli się teraz. A jednak, gdy zobaczyliście, że Nachasz, król Amonitów, nadciągnął przeciwko wam, powiedzieliście do mnie, tym razem będzie inaczej, niech król panuje nad nami. A przecież to Pan, wasz Bóg, jest waszym królem. Teraz więc oto król, którego wybraliście i którego tak pragnęliście. Oto Pan ustanowił wam króla. Jeśli będziecie służyć w bojaźni Pana, jeśli będziecie żyć w bojaźni Pana, służyć Mu, słuchać Jego głosu i nie sprzeciwiać się Jego poleceniom, to wy i panujący nad wami król będziecie mogli liczyć na przychylność ze strony Pana, waszego Boga. Ale jeśli nie będziecie słuchać Jego głosu, a będziecie sprzeciwiać się Jego poleceniom, to Pan skieruje swą rękę przeciwko wam i przeciwko waszemu królowi. Teraz zatem stańcie i uważnie przyjrzyjcie się tej wielkiej rzeczy, którą Pan uczyni na waszych oczach. Czy nie mamy właśnie zbiorów pszenicy? Tymczasem ja zawołam do Pana, a On ześle gromy i deszcz i wtedy pojmiecie, jak wielkiej niegodziwości dopuściliście się w oczach Pana, prosząc dla siebie o króla. Po tych słowach Samuel zawołał do Pana i Pan zesłał tego dnia gromy oraz deszcz. Ludem zaś owładnął strach przed Panem i przed Samuelem. I wszyscy zawołali do Samuela: módl się za swoimi sługami do Pana, swojego Boga, abyśmy nie pomarli. Bo rzeczywiście do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy i tę niegodziwość, że prosiliśmy dla siebie o króla. Wówczas Samuel zaczął uspokajać lud. Nie bójcie się. Wy wprawdzie popełniliście tę niegodziwość, ale nie odstępujcie już więcej od Pana. Służcie Panu całym sercem. Nie odstępujcie natomiast, bo byłoby to pójście za marnościami. Nie przyniosłyby wam one żadnej korzyści, ani nie zapewniły ratunku, właśnie dlatego, że są marnościami. Tak, Pan nie porzuci swojego ludu ze względu na swoje wielkie imię. Pan bowiem sam zechciał przyjąć was za swój lud. A również ja daleki jestem od zgrzeszenia przeciw Panu i od zaniechania modlitwy za wami. Przeciwnie, będę was uczył, jak postępować w sposób godny i prawy. Tylko żyjcie w bojaźni Pana i służcie Mu wiernie z całego serca. Szczególnie, że przekonaliście się, jak wielki On jest wobec was. Jeśli jednak uprzecie się przy swojej niegodziwości, to zarówno wy, jak i wasz król poginiecie. Pierwszy wniosek. Ludzki król w zasadzie nie miał żadnego znaczenia. To Bóg dalej trzyma stery, to Bóg dalej jest pod ma wszystko pod kontrolą. Ale warto zauważyć, że nie ma tutaj udawania, że nic się nie stało. Nie ma zamiatania pod dywan. Bóg i Samuel nazywają rzeczy po imieniu. Niegodziwością. Bóg potwierdza jego słowa nadnaturalnym znakiem, bo tym właśnie było zesłanie gromów i burzy w okresie, kiedy nie było to naturalne i niespodziewane zjawisko. Nie było to spodziewane zjawisko. A Izraelici dzięki temu, alleluja, wygląda na to, że wreszcie zrozumieli. Zrozumienie własnego grzechu jest niezbędne, żeby móc się od niego odwrócić. W relacji z Bogiem bez tego nie da się pójść dalej. Ale jednocześnie Samuel, jak czytamy, uspokaja ludzi, którzy najwyraźniej myśleli, że teraz to już wszystko stracone. Każąc im patrzeć w przyszłość, a nie wstecz, uczy ich, że ich i nasz Bóg jest Bogiem drugiej, trzeciej i tysięcznej szansy. Nie odtrąci nikogo, kto przychodzi do niego ze szczerze skruszonym sercem, choćby nie wiem, jak bardzo wcześniej narozrabiał. A w relacji z Bogiem nigdy nie jest za późno, żeby odwrócić się od swojego złego postępowania. Jakkolwiek wielki nie byłby mój czy twój grzech, zawsze możemy postanowić, że nie chcemy odstępować więcej od Pana i że chcemy zacząć ponownie. Być może w swoim życiu to będzie pierwszy raz. Iść za Jego głosem. Ale Samuel zna ludzką naturę i zna nasze skłonności. Kończy więc swoją przemowę przypomnieniem i przestrogą. Bo upieranie się przy swojej niegodziwości jest również opcją, którą jak najbardziej wolno ci wybrać. Musisz jednak liczyć się z konsekwencjami życia w oddzieleniu od Bożego prowadzenia i od Jego mądrości. Bo wiecie, Bóg, jeśli zwraca nam uwagę na nasze złe skłonności, to nie po to, żeby nas pognębić. Nie po to, żeby nam dopiec albo żeby nas zdołować. Robi to, bo chce nam, mnie i tobie, pomóc podejmować lepsze decyzje, podejmować właściwe inicjatywy. Ale jednocześnie szanuje twoją wolność na tyle, że zrobi to tylko wtedy, kiedy sam go o to poprosisz. Jaki więc stąd wniosek dla nas, tu i teraz, żyjących te tysiące lat i kilometrów od areny tamtych wydarzeń? Najlepsze, co możesz zrobić, stając w obliczu problemów, to jak Samuel, zanieść je do Boga w modlitwie i poprosić o Jego prowadzenie. Jeśli natomiast twoja buntownicza natura wyprowadziła cię na manowce, a jest możliwe, że tak było, jest możliwe, że tak będzie, to pamiętaj, że droga powrotna do Boga nigdy nie jest zamknięta. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.